Это уже не надо нас пить. Это только выглядит.
Тоже вода, тоже.
Mówiliśmy o Ewangelii i o Ojcze Nasz, z tego pamiętam. A jednocześnie musimy tutaj przedstawić też, mówiliśmy też o uzdrawianiu, ale niezbyt dużo. Uzdrawianie jest to, jest to stan tak naprawdę wynikający z tak naprawdę naszej prośby do Bogu, czyli uzdrawianie nie jest to przekazywanie swojej energii. Bardzo często ludzie uważają, że uzdrawianie to jest przekazywanie swojej energii witalnej. To jest bardzo potoczna myśl, działająca właśnie w takim potocznym działaniu bioenergii. Ale uzdrawianie duchowe jest to całkowicie inna rzecz, ponieważ nie oddajemy swojej energii, w ogóle tak nie jest. Uzdrawianie duchowe jest to inną całką sytuacją. Jest to wypraszanie łask i prośb dla danego człowieka, nie tylko dla człowieka, ale dla wszystkich innych. Jest to związane z tym, że nasza cała siła wewnętrzna jest oddawana Bogu.
Tak, panie.
Gdy całą siłę naszą wewnętrzną oddajemy Bogu, to Bóg w tym momencie napełnia nas swoją siłą i czyni z nas, można by powiedzieć, swój przedsionek działania. Jakby przedsionek do tego świata. Czyli serce nasze jest miejscem, w którym Bóg działa, rządzi i przez serce nasze ma dostęp do serc innych ludzi. I dlatego w tym momencie, kiedy my prosimy Boga, to my oddajemy wszystko, co mamy, aby otrzymać wszystko od Boga. Nie dajemy swojej bioenergii, bo to nie jest taka sytuacja, bo to nie jest, to jest całkowicie już inny aspekt. Uzdrawianie jest prośbą do Boga, czyli cała nasza świadomość, cała nasza siła, całe nasze pragnienie ku Boga, ku Bogu zmierza i Bóg wtedy w nas istnieje, przez nasze serce udzielając innym pomocy przez swoją obecność. Święty Paweł mówi w taki sposób, gdy człowiek upada, łaska się rozlewa. To czyż mamy upadać, aby łaska się rozlewała? Żadną miarą mamy chwalić Boga, a nie upadać. Rozumiecie Państwo? Łaska się rozlewa, gdy upadamy, dlatego, że to jest miłosierdzie, wynik miłosierdzia. I nie przez upadanie mamy łaskę wyzwalać, ale przez głębokie dążenie do Boga mamy mieć uczestnictwo w łasce. Dlatego uzdrowienie nas samych i wszystkich innych jest przez głębokie umocnienie się w Duchu Bożym. Gdy prosimy dla innych, prosimy także dla siebie, ponieważ gdy prosimy dla innych, łaska Boża w nas istnieje, przez co jesteśmy uzdrawiani.
7 listopada gościmy Pana w Poznaniu. Jak
jeszcze gościł? Nie wie, dopiero się dowiedział.
Tak, no właśnie żona powiedziała, że jest możliwe, więc możecie się już zapisywać.
Oczywiście.
Pierwszy weekend listopada.
Oczywiście. Tutaj Pani mówi, że to będzie po wszystkich świętych.
Tak,
po wszystkich świętych i tutaj wszyscy święci nam pomagają wtedy w uzdrowieniu. Prosimy wszystkich świętych o uzdrowienie, ale proszę zauważyć, jak sami Pani powiecie słowo wszyscy święci dla ludzi na ziemi, to jest taka dziwna sytuacja, bo jak jest święto wszystkich świętych, to dla ludzi kojarzy się wszystkich umarłych.
Ale przecież... Popiszę na popiół.
Świętej pamięci, ale ludzie nie zdają sobie sprawy, co to znaczy świętej pamięci. Świętej pamięci oznacza świętej pamięci, abyśmy święcie o nim pamiętali. Tylko w sposób święty o nim pamiętali. Jan Paweł II nie musi, że tak mogę powiedzieć, może Jan Paweł II zarobił na to przez swoje postępowanie, aby tylko pamiętać święcie. Inaczej go człowiek nie pamięta. Tylko przez święte jego istnienie, czyny. Tak można było powiedzieć. Inny człowiek, o innym człowieku lepiej w ogóle nie myśleć, bo trudno jest myśleć święcie. Można tak określić, ale dla świętej pamięci, aby tylko myśleć w taki sposób, a z drugiej strony wszyscy święci kojarzą się ze zmarłymi. Proszę zauważyć, i tu chcę odzwierciedlić tą sytuację, że ludzie nie znają jakby do końca Ewangelii, nie żyją zgodnie z Ewangelią i tak samo nie rozumieją, co to znaczy wszystkich świętych, ponieważ mówią wszystkich świętych, słowo mówią, ale w ich sercach jest smutek z powodu zmarłych. A święci nie są właśnie zmarłymi. Święci nie są właśnie zmarłymi. Oni odeszli z miejsca tego padołu, ale żyją. A o życiu ich świadczą cuda ich. Ich cuda, ich obecność przez cuda świadczy o ich życiu. Dlatego też działanie Chrystusa, działanie Świętej Marii i wszystkich świętych świadczy o ich życiu. To jest ta sytuacja. Więc nasze poszukiwanie Ewangelii, nasze umacnianie się w Ewangelii jest, skutkuje wypraszaniem łat, czyli można powiedzieć uzdrawianiem. Uzdrowieniem innej osoby, proszeniem o zdrowie fizyczne, psychiczne, w każdej jakby przestrzeni, w każdej przestrzeni, ponieważ Bóg daje nam taką możliwość, abyśmy mogli prosić o innych. Przecież w momencie, kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemi, głównie czynił cuda, które były cudami uzdrawiającymi, dlatego że te cuda najbardziej przemawiały do człowieka, chociaż nie tylko te cuda, bo także cuda inne, w Kanie Galilejskiej wodę zamienił w wino. Tutaj ciekawa sytuacja, ponieważ jak to mówi Święta Maria Matka Boża, róbcie co każe, co On wam każe, czyli jednym słowem, jeśli my będziemy robić co każe nam Chrystus, to będziemy pić stare wino. Dobre wino, a dobrym winem jest nauka Pana, jest Ewangelia, jest doskonałość Boża. I tutaj ciekawą sytuacją jest to, jak Państwo sami wiecie, Jezus Chrystus, Święta Maria Matka Boża mówi do sług mówi, róbcie co każe, co wam każe, czyli co Jezus Chrystus każe. Jezus Chrystus mówi tak, weźcie konwie, wszystkie te konwie, to było chyba 5 konwi, tak? 5 albo 6 konwi. Napełnijcie wodą. Każda konwia była chyba po 60 albo 80 litrów. Napełnijcie je do pełna wodą. No to więc słudzy to robią. I później, gdy już nalali tą wodę do pełna, te konwie do pełna, czy kadzie napełnili do pełna, mówi Jezus Chrystus do jednego ze sług. Nabierz, zaczerpnij, zanieś staroście w Zelenę. I sługa, który lał wodę, nabiera i idzie do starosty weselnego. Starosta weselny pije, mówi tak. Normalnie to gdy się spiją, dają gorsze wino. A tutaj, mimo że już podpili sobie, to wino dobre zachowało do samego końca. I co się tutaj dzieje? Jak to jest w Ewangelii przedstawione, jak to mówi Pisma, jednocześnie badacze Pisma zauważają tą sytuację, że pierwszy cud Jezusa Chrystusa został ukazany sługom, a nie wielmożnym tego świata. Nie było powiedziane do starosty, starosto, chodź tutaj, nalej wody do konwi, a zobaczysz, że pojawi się wino. Tylko starosta nie był świadomy cudu. Pił wino, które było cudu, a świadkami cudu byli tylko słudzy. Więc gdy będziemy sługami Boga, to będziemy świadkami cudów. Czyli gdy będziemy sługami, będziemy świadkami cudów. Bo tak naprawdę słudzy są świadkami cudów. Bo słudzy byli świadkami. Ale proszę zauważyć, gdy Jezus czynił cuda, pamiętamy cud, który wydarzył się, gdy Jezus Chrystus był u teściowej Piotra. Gdy Jezus Chrystus przyszedł razem z uczniami do teściowej Piotra, teściowa Piotra leżała w gorączce, miała wysoką temperaturę. Jezus Chrystus podszedł do niej, wziął ją za rękę i ona wyzdrowiała w jednej chwili i wstała i mogła im usługiwać. I gdy dowiedzieli się o tym, zaczęli przynosić mnóstwo ludzi. I był taki jeden człowiek, który był sparaliżowany. I Jezus spojrzał na niego i mówi tak, człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. I uśmiech i radość na twarzy tego sparaliżowanego paralityka. A ludzie tak patrzą, a przecież nic się nie stało. A ten, który leży jest paralitykiem, stało się najwięcej, bo jego dusza została uzdrowiona, która była chora, a została uzdrowiona. On wie, ale oni tego nie widzą. Więc Jezus Chrystus mówi w ten sposób, nic się nie stało. Tak, wiesz, zdziwiony, zawsze nie zdziwiony, bo tak patrzy i mówi tak, łatwiej jest powiedzieć, że odpuszczają się twoje grzechy, czy wstań i chodź. Więc najpierw stał się cud ogromny, o wiele większy niż cud wstań i chodź, bo cud uzdrowienia duszy, mimo że dla człowieka fizycznego nie jest zbyt ważny. Dlaczego nie jest zbyt ważny dla człowieka fizycznego? Bo człowiek nie zna swojej duszy. I nie obchodzi go cudze zdrowie. A to jest jego zdrowie. To nie jest cudze, to jest jego zdrowie. I w tym momencie, kiedy dusza zdrowieje, oni tego nie widzą. Ale kiedy ciało zdrowieje, oni mówią cud. Ogromny cud. Mimo, że stało się niewiele, to krzyczą cud. A gdy staje się o wiele więcej, nie widzą. Proszę zauważyć tutaj tą sytuację. Cud się ogromny wydarzył, bo człowiek odpuszcza mu się grzechy. Cud się dzieje ogromny. Ludzie go nie dostrzegają, ponieważ duszy swojej nie badają, nie znają, nie widzą. Powiem Państwu, przychodzi na przykład pacjent do gabinetu i proszę do niego o uzdrowienie. I proszę Ducha Świętego o to, aby sobotą na nim i odmienił jego postępowanie, odmienił jego myśli, odmienił jego intencje, odmienił jego uczynki, odmienił jego uczucia, odmienił jego emocje i sprawił, aby jedyną mocą działania była wola Boża w jego sercu. A wolna wola została oddana Bogu, czyli odrzucona i oddana Bogu, aby wola Boża była w jego sercu jedyną mocą działania. I ten człowiek odczuwa ze zdziwieniem ogromny spokój, który w jego życiu istnieje i ciszę niezmiernie wielką. To jest cisza, która w duszy panuje i która się przejawia. On ją odczuwa, mimo że przychodząc nie słyszał, nie wiedział, nie rozumiał, ale gdy jest uzdrowiony, zaraz czuje ogromny spokój w duszy swojej i wychodzi ogromnie radosny i spokojny, czyli ma świadomość obecności swojej duszy, bo gdy jest cicha i spokojna, zaraz to odczuwa. Zaraz to odczuwa, zaraz odczuwa ciszę, łagodność i spokój. To jest ta właśnie ogromna przemiana. I dlatego cuda nie służą, jak sami Państwo chyba zauważyliście, cuda nie są głównym celem Jezusa. Cuda są pewną specjalną mową z mocą. Mową z mocą, aby co większego się stało, a tym, co ma się stać więcej, to jest nawrócenie. To jest wiara. Wiary nie można wbić w człowieka. Wiarę człowiek ma, bo została dana od początku świata człowiekowi, gdy człowiek zgrzeszył, dana jako wyzwolenie. Gdy człowiek się jednoczy z wiarą, czyli człowiek ma wiarę, tylko do niej nie zdąża. Dlatego sam musi chcieć poszukać wiary i dlatego Jezus Chrystus mówi do niej tak. Czy wierzysz, że mogę cię uzdrowić? Gdy on wierzy, wtedy Chrystus go uzdrawia, a wierzy dlatego, że widzi, gdzie jest. Jest tam, gdzie Jezus Chrystus go oczekuje. A oczekuje go w jego wierze. W miejscu, bo tam się mogą spotkać. Nie mogą się gdzie indziej spotkać, tylko spotykają się tam. Spotykają się w miejscu, gdzie jednoczy się Bóg z człowiekiem i człowiek z Bogiem. Czyli w wierze. Proszę zauważyć, Jezus idzie i jest ogromna ilość ludzi dookoła Niego, pchają się na Niego i pewna kobieta, która miała chorobę od 20 lat, pomyślała sobie, że jak dotknie Jego frędzli, to zaraz wyzdrowieje. I dotknęła Jego sukni i zaraz wyzdrowiała. I Jezus Chrystus mówi w taki sposób, do uczniów się zwraca, któż mnie dotknął? A uczniowie mówią tak, no dlaczego ty się pytasz, któż się dotknął? Przecież pchają się na ciebie tysiące ludzi, a ty się pytasz, kto cię dotknął? A on mówi tak, kto dotknął mnie inaczej, z wiarą mnie dotknął, bo poczułem, jak moc ode mnie odeszła. Tak powiedział. I wtedy ja po prostu powiem Państwu, że widzę taką sytuację, gdy Jezus się odwraca, to widzi strumień światła, ogromny, sięgający aż do nieba strumień światła z pewnej istoty. Nie musiał się rozglądać, zastanawiać, tylko spojrzał i widział ogromny strumień światła, aż sięgający do nieba od tej kobiety. I on od razu wie, że to ona. A ona wie, że on wie. I pada mu do kolan i mówi tak, Pomyślałam, że tylko dotknę twojej sukni, aby zdrowieje. A Jezus mówi tak, twoja wiara cię uzdrowiła. Czyli spotkała go tam, gdzie może tylko człowiek spotkać Boga, czyli w miejscu wierze, czyli w łonie, czyli w miejscu, gdzie może się człowiek zrodzić i Bóg człowieka może zrodzić. To jest tajemnicze miejsce, nikt nie może go poznać. Może go poznać tylko ufający, jak dziecko. Ten, który ufa, jest głęboko oddany. Czyli, jak to Bóg mówi, przykazania Boże nie są uciążliwe, ponieważ każdy może być ufny i oddany. Tylko ciągle mu myśli, że jak jego tu nie będzie, to go okradną. Czyli jak nie będzie pilnował swoich rzeczy, to mu to wszystko zabiorą. Więc boi się być ufny i oddany, bo się wtedy nie zajmuje tymi rzeczami i mogą mu zabrać. Ale Bóg mówi, nie martwcie się o to, bo ja nad tym wszystkim panuję. I mistrz Eckhart mówi takie słowa. Wy swój skarb, wszystkie swoje rzeczy, wszystkie swoje skarby Bogu oddawajcie, bo jak tam pójdziecie, to one już tam będą. One już tam będą na was czekać. Czyli Ewangelia mówi tak. Wy składajcie swój skarb w miejscu, gdzie go mól nie zje i złodziej nie ukradnie. Pamiętacie Państwo ten werset? Chodzi o to, żeby człowiek miał nadzieję na życie wieczne, ponieważ życie wieczne jest to składaniem, swojej radości, miłości, pragnienia w Bogu, swojej ufności i oddania. Ona tam ma wartość. Na ziemi tej wartości zbyt wielkiej nie ma. Czyli ludzie nie uważają jej jako wartość, ponieważ głównie tyle, ile ma pieniędzy, ile ma wartości, to jest wartość. A ufność nie jest wartości, ale wartości jest znowu w niebie, ufność i oddanie, bo ona tam jest główną mocą, a pieniądze tam się nie liczą. To jest, tak powiem Państwu, jakby to powiedzieć, dusza w człowieku jest uśpiona, czyli ma udział w śmierci. Ciekawa to jest sytuacja, powiem Państwu, bardzo ciekawa, ponieważ mówiliśmy o tej sytuacji, gdy Bóg stworzył człowieka, posłał człowieka na ziemię, aby czynił sobie ziemię poddaną, rozradzał się i rozmnażał, czynił sobie ziemię, panował nad zwierzętami morskimi, lądowymi i powietrznymi. Pamiętają się Państwo o tym. I człowiek zgrzeszył, i dusza stała się umarła, ale nie jest uśmiercona, tylko ma udział w śmierci. I dusza, czyli przez grzech, wola, która była w duszy, która była jej mocą działania, wola została oddana ciału fizycznemu. I proszę zauważyć, co mówi Bóg, gdy człowiek zgrzeszył, wypowiada bardzo istotne słowa. Wypowiada słowa o naturze człowieka i o przyszłym stanie jego psychiki i jego dążeń w wyniku grzechu. Czyli o jego naturze, po grzechu. Mówi w ten sposób do kobiety. Teraz będziesz rodziła dzieci w bólach, a mimo to będzie ciągnęło do mężczyzny, a on będzie nad tobą panował. A do mężczyzny mówi, teraz będziesz orał ziemię w pocie czoła, a ona ci będzie rodziła oset. O czym tutaj Bóg mówi do człowieka? Teraz to będzie twoja natura. Miałeś naturę Bożą, naturę radości, prawdy i miłości, naturę potęgi, naturę kształtowania każdego stworzenia na wzór Boży. A teraz swoją naturą będzie to, że będziesz rodziła dzieci w bólach, a mimo to będzie ciągnęło do mężczyzny, a on będzie nad tobą panował. A do mężczyzny mówi, teraz będziesz ziemię orał w pocie czoła, a ona ci będzie rodziła oset. Co to oznacza? Oznacza, teraz będziesz chciał przedstawić prawdę, ale będą przeciwnicy twoi cię dręczyć. Teraz będziesz chciała żyć w prawdzie, ale ciało twoje będzie twoim problemem. Czyli będziesz ulegała w tej chwili cielesnym potrzebom. Czyli twoja świadomość i wola jest zależna w tej chwili od cielesności.
od cielesnego twojego stanu. I tutaj Bóg określa, jaki jest stan psychiki i stan potrzeb, stan dążenia, potrzeb w sensie człowieka po grzechu, jaki jest jego stan woli i świadomości, od czego jest zależny. I w tym momencie ciało zaczyna rządzić duszą, bo dusza oddała swoją wolę ciału i dążeniem człowieka na samym dnie jest, czyli w behawioralnych jego aspektach, jest właśnie zwierzęce zachowanie, czyli instynkt. Bo tutaj ten opis, teraz będziesz rodziła dzieci w bólach, a miło to będzie cię ciągnęło do mężczyzny, a on będzie na tobą panował, dostrzegamy zachowanie zwierząt. Zwierzęta tak się zachowują, że rodzą w bólach, a samiec panuje, rozumiecie państwo? Miło to będzie ciągnęło do mężczyzn, do samca, a on będzie na tobą panował. Czyli to jest typowe zachowanie zwierząt, czyli to jest natura zwierząt, będzie w was panowała, ale nie jesteście stworzeni do tego, aby ta natura zwierząt w was panowała i Bóg daje wiarę, aby człowiek się z tego wydobył. Ale zmysły w człowieku tak silnie działają, że człowiek jest zatruty hormonami, że tak mogę powiedzieć, i gdy nie umacni się w Bogu, dąży do realizacji z nadmiarem. Z nadmiarem. Gdyby dążył do realizacji w spokoju, nie byłoby takiego wielkiego problemu, ale z nadmiarem dąży do realizacji tej zależności. I myśli, dlaczego mam jednego? Niech panuje nad mną 10, nade mną 10, albo 15, albo 20. Abstrahuję oczywiście, ale są ludzie, którzy po prostu to rozpusta, jednym słowem. I tutaj dusza, która była mocą, potęgą, nagle jest w dalszym ciągu potęgą i mocą, tylko bez świadomości, bo świadomość oddana jest ciału. I co się w tym momencie dzieje? Bóg daje człowiekowi, jako cielesnej istocie, 10 przykazań. 10 przykazań daje po to, aby człowiek, który ma w sobie duszę, to ona dała mu świadomość, aby mógł ją przez wypełnienie 10 przykazań unieść. Żeby mógł ją unieść przez wypełnianie 10 przykazań, mógł się spotkać z duszą swoją. Bo dusza, powiem państwu, jest w takiej przestrzeni zamknięta, w miejscu takim tajemniczym, jest zamknięta, a przed nią jest skarb, ogromny skarb. Ten skarb, dusza nie może go wykorzystać, bo ona w ogóle nie ma świadomości, że on przed nią istnieje. Podobne jest to, powiem państwu, do dusza w tym momencie, z tym skarbem podobna jest do człowieka, który jest na bezludnej wyspie, gdzie znalazł ogromny skarb. Diamenty, rubiny, szafiry. No ale ani tego krowa nie zje, ani świnia nie zje, ani koza, ani to nie zaszaj, bo nic z tego nie urośnie, ani się na tym wyspać, ani w kieszeniach nosić, bo dziury się robią. Do niczego to niepotrzebne. To znaczy, nie może tego wykorzystać dusza, bo nie potrafi tego wykorzystać, dlatego, bo jest bez woli i bez świadomości. Dopiero wtedy, kiedy przyjdzie ten człowiek przez 10 przykazań, rozumiejący prawdę Bożą, trafia, czyli to jak statek do niej by zbliżał się, do wyspy. Jakby się statek do wyspy zbliżał, to jest człowiek. Jakby się statek do wyspy zbliżał i wtedy ten człowiek na wyspie, ten, który ma ten skarb, nagle czuje, że z każdą sekundą staje się bogaty. Ponieważ ten skarb tutaj jest bez wartości, ale tam, skąd statek przypływa, tam ma ogromną wartość. Więc każdą chwilą czuje, że jest coraz bogatszy. O każde 100 metrów czuje, że już ma miasto. Drugie miasto. Trzecie miasto. Czuje się panisko. Coraz bogatszy i gdy statek już ląduje, to on wsiada na ten statek i wtedy jest bogaty. To jest Ewangelia podobna do czego? Był ojciec, który miał pole. i po ozie tego pola nie umarł, nie orał i umarł. I ole, pole przeszło na syna. I syn tego pola nie orał. I przyszedł kiedyś człowiek i kupił od niego to pole. I zaczął orać to pole i zbierał wielki skarb i rozdawał je na to. No i można tak powiedzieć. Czyli znalazł perłę. Czyli tutaj jest sytuacja taka, że gdy ten statek przypływa, czyli człowiek jako świadomość przybywa do miejsca, gdzie jest dusza, tym skarbem jest pragnienie. Tym skarbem jest pragnienie Boga, a jednocześnie prawa Boże, które nie są dostępne dla człowieka, który nie wypełnia 10 przykazań. Gdy wypełnia 10 przykazań, dopiero to prawo jest w stanie być pojęte przez człowieka i ten człowiek co czyni? Tak jak święty Antoni na ręce bierze duszę swoją jako najważniejszą cząstkę swojego istnienia, jako dziecię małe i niesie ją do światłości, mimo że on słaby, ona potęga, to on ją bierze jako ten słaby, bierze ją na ręce i niesie ją ku prawdzie, wznosi ją, aż ona ożywa, a on traci swoje życie. Ponieważ on, oddalając się od świata, tego, z którego ma cielesne istnienie, poświęca swoje życie dla duszy. Gdy wznosi się na wyżyny, dusza ożywa, ponieważ oddał jej swoje życie, oddał jej swoją świadomość i wolę. I wolę Bożą. Ta wola Boża w niej zaczyna istnieć. I co ona wtedy czyni? Ona spogląda na tego człowieka i czyni bardzo ważną rzecz. Pamiętacie Państwo, jak Bóg mówi do człowieka: idź, rozradzaj się i rozmnażaj, czyń sobie ziemię poddaną, panuj nad zwierzętami morskimi, lądowymi i powietrznymi. To jest zadanie, które Bóg jej dał, którego nie skończyła. I w tym momencie, kiedy ten człowiek wznosi ją na wyżyny, ona ożywa i wtedy widzi, że jest człowiek warty życia i rozmnaża życie. Daje mu swoje życie, daje mu życie, czyli Bóg jej dał siłę tworzenia, więc ona go ożywia. Czyli ten człowiek, który stracił życie dla Chrystusa, zyskał. Czyli jest napisane w ten sposób, kto życie dla mnie straci, zachowa je. Czy zyska je. Rozumiecie Państwo? Czyli tutaj jest taka sytuacja, wzniósł się na wyżyny, życie swoje tracąc, bo wyrzekł się samego siebie. I w tym momencie, kiedy dusza widzi to poświęcenie ogromne, ożywa i wypełnia słowa, które Bóg jej daje, czyń sobie ziemię poddaną i właśnie unosi ku światłości tego, który jest warty życia, ponieważ ukazał przez czyn swój wartość życia i czyni go radosnym i prawdziwym. Rozumiecie Państwo? Czyni go radosnym i prawdziwym. Taka jest każdego droga człowieka. Ponieważ każdy człowiek ma za zadanie swoją duszę wydobyć z tego stanu i ma za zadanie duszę swoją unieść na wyżyny. Ale jak to jest napisane w Ewangelii, pięciu będzie mieszkało w jednym domu. Trzem będzie przeciwko dwóm i dwóm przeciwko trzem. Ale żeby powiedzieć jeszcze więcej, co to oznacza trzem przeciwko dwóm i dwóm przeciwko trzem? Bo to jest niekiedy tajemniczy werset. Ale tutaj to jest w zrozumieniu, to można tak powiedzieć w taki sposób. Żeby to powiedzieć głębiej, to muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, aby uświadomić sobie to głębiej. Wiecie Państwo, gdy człowiek był stworzony w raju i żył w raju, to ten człowiek nie miał ani podświadomości, ani świadomości, ani nadświadomości takiej, jaką dzisiaj człowiek zna. Nie miał nadświadomości i nie miał podświadomości. Miał świadomość Bożą, wynikającą z Ducha Bożego. W tej chwili ma świadomość cielesną, nie wynikającą z Ducha Bożego, ale ze świadomości fizycznej, która została obudzona przez duszę, która oddała swoją świadomość ciała. Podświadomość, czyli zasada ziemska i nadświadomość, która też zasada ziemska. Czym jest nadświadomość i czym jest podświadomość?
Panie Iszku, a świadomość jest właściwość duszy?
Świadomość to jest stan. Zwierzęta nie mają świadomości. Zwierzęta nie mają świadomości, nie mają woli. Tylko dusza ma świadomość,
i tylko dusza ma wolę.
I ona oddała świadomość ciału, tak?
Przez wybór. Mhm. Przez wybór, przez grzech ta świadomość została oddana diabłu. To jest ta sytuacja. Jak to jest powiedziane przecież w Ewangelii. W protoewangelii. I człowiek nie miał świadomości, miał świadomość duchową, równą Bogu. Czyli jego świadomość w Bogu była zanurzona i miał pełną świadomość Bożej natury, Bożej świadomości. Gdy człowiek zgrzeszył, proszę Państwa, nastąpiła taka tego rodzaju sytuacja, że dopiero wtedy powstała podświadomość, dopiero wtedy powstała nadświadomość i świadomość fizyczna, bo ta świadomość człowieka, która dzisiaj ma, którą dzisiaj człowiek ma, nie jest świadomością duchową, Bożą, ale świadomością ciała, o której mówi przecież Bóg, teraz będziesz rodziła dzieci w bólach, a mnie to będzie ciągnęło do mężczyzny, on będzie na to panował, czyli miejsce świadomości. Tam będzie świadomość. Bo świadomość, którą miał pierwszy człowiek, to jest świadomość Ducha Bożego, czyli Ducha Świętego, który w nim jest i daje mu pełne poznanie istnienia w Bogu. Człowiek tą świadomość utracił i co się w tym momencie dzieje? Czym jest nadświadomość i czym jest podświadomość? Nadświadomość jest dobrem i doskonałością, którą wymyślili ludzie. Którą wymyślili ludzie. A podświadomość to jest wszystkie zasoby, które człowiek w sobie ma, które są przeciwne temu, co Bóg w nim chce i on nie przeciwne, to jest to, co Bóg chce w nim, to jest ta wartość, bo człowiek to nienawidzi. Co chcę powiedzieć? Nadświadomość, proszę zauważyć, jest drzewo poznania dobrego i złego. Człowiek zrywając owoc z drzewa poznania dobrego i złego, co czyni? Sam zaczyna stanowić, co jest dobre, a co jest złe. Dobrem jest to, co chce ciało, a złem jest to, co chce duch. Duch Boży. Dlatego to, dlatego człowiek wznosząc się ku Bogu, tak naprawdę wchodzi do podświadomości bardzo głęboko, do przestrzeni tej znienawidzonej, aby tam odnaleźć wszystko to, co zostało znienawidzone. Czyli grzech trzyma w więzieniu. Grzech trzyma całą prawdę. Rozumiecie Państwo? Czyli jest to zły wybór. Ale co chcę powiedzieć? Nadświadomość jest to wartości przodków. To są wartości przodków także związane z tym, o czym mówi Jan Paweł II, z wiarą potoczną. Czyli tak zwaną potoczną wiarą, czyli wiarą powierzchowną, potoczną, wynikającą z tradycji, nie mającą głębi, nie będącą stanem każdego człowieka z osobna, tylko jakby będąca takim stanem gdzieś dla wszystkich, ale nikt jej nie chce. Proszę zauważyć, tu jest wiara, to stan, gdzie człowiek się spotyka z Chrystusem sam. Sam się spotyka. Nie możemy z czymś spotkać stanami. Stadami mówię w ten sposób, dlatego czyli setkami, tysiącami. Każdy musi się spotkać z osobna. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus umarł za każdego z osobna, nie za masy. Nie za masy. Umarł za każdego z osobna i dlatego każdy z osobna musi przed nim stanąć i każdy z osobna musi zostać rozpoznany. Dlatego każdy z osobna jest rozpoznany i nie jest tu traktowana sztampa. Ja o jakiej sztampie mówię? Idzie człowiek do spowiedzi. Jeśli nie jest to spowiednik o głębokim stanie duchowym, to on zastosuje któryś tam numer sztampy do tego grzechu. Ale przecież człowiek jest indywidualną istotą. Każdy ma inny zamysł, inną ma myśl. Rozumiecie Państwo, o czym mówię? Chrystus dlatego będzie rozpoznaje człowieka każdego z osobna. Nie mówi w ten sposób, że jeden ten sam grzech jest tym samym grzechem. Każdy inaczej go dostrzega. Rozumiecie Państwo, o czym mówię? Czyli indywidualne spojrzenie. Indywidualne rozpatrzenie każdej sytuacji dopiero ukazuje sytuację serca danego człowieka. Bo gdyby była taka sytuacja, że wszyscy sztampowo, to by ginekolog musiał być nazwany rozpustnikiem. Albo rozpustnikiem nie jest, on jest po prostu lekarzem. I w tym momencie jest inne spojrzenie. Jest to po prostu Chrystus każdego dotyka. I dlatego tutaj rozmawialiśmy o tej przestrzeni tradycji, że wiara nie jest to przestrzeń, nie jest to coś, co jest zawieszone jako masa, tylko jest indywidualnym stanem człowieka. I dlatego nadświadomość jest to stan, który jest stanem obranym przez człowieka jako stan dobry, najlepszy, sensowny, bo utrzymywany w wartości na wyżynach przez przodków. Ale ten stan utrzymywany w wartościach wysokich przez przodków, kiedy człowiek się nimi kieruje, ciągle umiera. Wcale nie idzie ku zbawieniu. Ponieważ to nie nadświadomość prowadzi człowieka do prawdy. Ani nie podświadomość człowieka prowadzi do prawdy. Ani nie świadomość fizyczna, ale Chrystus. Co się w tym momencie dzieje? Kiedy przyjmujemy Chrystusa, to możemy go tylko przyjąć przez Ducha Świętego, który spoczywa na człowieku. Duch się, co to znaczy? Co się dzieje, kiedy Duch Święty spoczywa na człowieku? Duch Święty jest zamiot nadświadomości. Nadświadomość w tym momencie jest usunięta, bo ona uzurpuje sobie władzę. I ona jest wtedy w tym miejscu, gdzie powinna być. Czyli inaczej, Duch Święty jest w tym miejscu, gdzie powinien być, a nadświadomość jest usunięta, zostaje zrzucona i w tym momencie podświadomość staje otworem. Poznajemy swój stan, czyli są ożywione grzechy, ale mamy Ducha Świętego, który je usuwa. I wtedy świadomość Ducha Świętego przez nas przenika. I teraz dopiero mogę powiedzieć, co to oznacza, tak jak w zrozumieniu tego, co oznacza pięciu będzie mieszkało w jednym domu. Trzech przeciwko dwóm i dwóm przeciwko trzem. Tych trzech, to tak można powiedzieć, że to jest nadświadomość, świadomość i podświadomość. One uzurpują sobie władzę jako trzech nad tym domem. Ale w tym domu jeszcze jest dwóch. Jest dusza i duch. Który chce z całej siły do Boga dążyć i ich cele są całkowicie inne. Cele świadomości, podświadomości, nadświadomości są całkowicie inne i cele duszy i ducha są całkowicie inne. Są to przeciwne cele i nie zgadzają się. Gdy dusza i duch człowieka przez Ducha Bożego się wznosi ku Bogu, to świadomość, podświadomość, nadświadomość muszą zniknąć. Muszą przestać istnieć, ponieważ są anarchią. Są samowolą. Stanowieniem o tym, że prawa ziemskie zapanowały anarchistycznie. Ale tutaj to Duch Boży musi panować. Rozumiecie Państwo? Dlatego tutaj chcę powiedzieć, że nadświadomość, świadomość i podświadomość, gdy w Bogu żyjemy, ona jest usunięta. W Ewangelii nigdzie nie znajdujemy słowa o nadświadomości. Ani o świadomości i podświadomości. Dlatego, ponieważ jest mowa o Duchu Świętym, który daje poznanie. I proszę zauważyć, Duch Święty, który daje poznanie, co to oznacza? Ewangelia chyba świętego Marka, albo świętego Jana, nie pamiętam, jest napisane w taki sposób. Jezus Chrystus mówi do uczniów: muszę już odejść z tego świata. Muszę już odejść z tego świata. Ale moje odejście dla was będzie korzystne. Nie smućcie się, bo moje odejście dla was jest korzystne. Ponieważ gdy odejdę, przyślę Parakleta, Ducha Świętego. Ducha Świętego, który przypomni wam dokładnie notabene, czyli proszę zauważyć, notabene przypomni, co powiedziałem. Czyli nie zmieni, nie ustanowi coś nowego, ale przypomni. Czyli jest sytuacja tego rodzaju, że Duch Święty przychodzi, aby Ewangelię zatwierdzić, przypomnieć, ustanowić, że jest to jedyne słowo, a nie ją zmienia. Bo jeśli kto zmienia Ewangelię, to nie czyni to z Ducha Świętego,
bo Duch Święty nie przyszedł jej zmienić, ale ją przypomnieć. Jeśli kto mówi, że ona musi być zmieniona, bo nie pasuje do dzisiejszych czasów, rozumiecie Państwo, to nie ma Ducha Świętego w sobie, bo Duch Święty nie przyszedł jej zmienić, ale Duch Święty przyszedł ją wypełnić. To jest taka sama sytuacja, jak faryzeusze zarzucali Jezusowi, że przyszedł zmienić ich prawo. Jezus powiedział, ja nie przyszedłem zmienić waszego, nie przyszedłem zmienić prawa. Przyszedłem je wypełnić. Przyszedłem je wypełnić, aby zaczęło dziać się tak, jak powinno być. To wy je zmieniliście. Wy je zmieniliście i dlatego uważacie, że chcę je zmienić, a ja chcę je wypełnić, aby zmiany wprowadzone przez was zostały odrzucone, ponieważ jak to jest napisane w Ewangelii Świętego Marka, rozdział 7, ten lud chwali mnie wargami, a sercem swoim jest daleko ode mnie. Dlatego ten lud, dlatego modlitwy ich nie będą wysłuchane, ponieważ od nich samych pochodzą. Co to oznacza, od nich samych pochodzą? To wywodzi się z pierwszych wersetów. Ten lud chwali mnie wargami, a sercem swoim jest daleko ode mnie. Dlatego, że jest daleko od Boga, może inaczej. Gdyby miał Boga w sercu, to Bóg by był modlitwą w ich sercach i modlitwy by były ich wysłuchane. Ale że ten lud chwali mnie wargami jest daleko i sercem swoim jest daleko ode mnie, dlatego ich modlitwy nie będą wysłuchane, bo pochodzą od nich samych. Od nich samych pochodzą, czyli pochodzą z ich umysłów i z ich zwarć, i z ich oczekiwań, I w tym momencie ich modlitwy nie są wysłuchiwane, bo nie są przez Boga w sercu budzone. Bo tak naprawdę prawdziwe modlitwy nie są modlitwami wynikającymi z potrzeb człowieka, tylko ujawniane potrzeby człowieka, potrzeby Boga, jeśli chodzi o człowieka, w człowieku. I człowiek po prostu, Bóg ukazuje potrzebę człowieka i ten człowiek zawsze się modli we właściwy sposób, ponieważ Bóg ukazuje mu przez właściwą modlitwę jego stan. Zawsze modlitwy człowieka, który żyje w Bogu, będą właściwe, ponieważ odzwierciedlają dokładnie jego stan. Ponieważ to Bóg budzi w jego sercu modlitwę, aby modlitwy były wysłuchane, a nie modli się przecież człowiek o to, co już ma, tylko o to, co go umiera. O tym przecież mówi święty Paweł w jednym z listów. Nie prości Ojca o to czy o tamto, ponieważ to nie poziomy ograniczenie działania Ojca. Bóg chce wam dać o wiele więcej, niż jesteście w stanie pojąć i zrozumieć, że potrzebujecie. Pewien człowiek prosił o to, żeby Bóg uzdrowił mu jedno oko. Był niewidomy. Żeby Bóg uzdrowił mu jedno oko. No i po jakimś czasie odzyskał wzrok. A on pyta się, Panie Boże, dlaczego nie dwa? Prosiłeś o jedno. Nie możemy ograniczać działania Boga. Tak jak pewien człowiek, ksiądz leżał w szpitalu i mówią mu, to do 100 lat księże, do 100 lat, a czy mówi, oj, nie ograniczajmy woli Boga. Nie ograniczajmy woli Boga. Może ma więcej. Bo nie będzie, nie ograniczajmy woli Boga. Tutaj mówię o tych Ewangeliach, a jednocześnie o nadświadomości, świadomości i podświadomości, a jednocześnie mówię o Duchu Bożym, bo Ducha Bożego kształtuje tylko Duch Ducha Człowieka, kształtuje tylko Duch Boży. Pamiętacie Państwo list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 11. On brzmi w taki sposób. Głową Chrystusa jest Bóg. Głową mężczyzny jest Chrystus. Głową kobiety jest mężczyzna. Więc niechaj każda kobieta nakrywa głowę mężczyzną, jeśli nie chce być pohańbiona. Jeśli kobieta prorokuje bez nakrytej głowy, hańbi swoją głowę. Jeśli mężczyzna prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. A mężczyzna i kobieta w Bogu są różni. Co ten werset oznacza? On oznacza bardzo prostą sytuację, ale w świecie fizycznym zniekształcono. Ponieważ to zniekształcenie w świecie fizycznym doprowadziło do sytuacji, że Bóg jest tylko mężczyzną. A Bóg nie jest tylko mężczyzną. Bóg jest mężczyzną i kobietą. bo mężczyzna i kobieta w Bogu są równi. Chodzi o tą sytuację, że jest tu napisane, że niechaj kobieta nakrywa głowę mężczyzną, ale tutaj chodzi o inną rzecz. Tu chodzi o tą sytuację, że każdy człowiek w sobie jest pierwiastkiem męskim i żeńskim. Każdy człowiek jest pierwiastkiem żeńskim i męskim. Pierwiastkiem żeńskim jest Ewa. Pierwiastkiem męskim jest Adam. Ale po zmartwychwstaniu Chrystusa pierwiastkiem żeńskim jest Święta Maria Matka Boża. Pierwiastkiem męskim jest Chrystus. Więc nie możemy inaczej do Chrystusa zdążać, jak tylko przez Świętą Marię Matkę Bożą. I dlatego, gdy Jezus wisi na krzyżu, mówi do Świętej Marii Matki Bożej: niewiasto, oto syn twój. Synu, oto matka twoja. I od tej godziny syn ją wziął do swojego domu. Oznacza to, że Święta Maria Matka Boża jest nową Ewą i nie możemy inaczej się wznieść na wyżyny Chrystusa, czyli poznać żywego Słowa, bo Chrystus jest żywym Słowem, jak tylko przez przyjęcie tajemnicy jej serca. A tajemnicą jej serca jest: niech się stanie, oto ja służebnica Pańska, niech się stanie wedle Słowa Twojego. Każda dusza, każda żeńska część człowieka, co to znaczy żeńska? Żeńska to jest ta, która jest świadoma swojego istnienia. Ta, która jest zależna od ciała swojego i ciągnie ją do mężczyzny, a on będzie nad nią panował. To jest ta żeńska, to jest ten człowiek, który jest dzisiaj i jest świadomy. To on musi z całej siły dążyć do tego, aby serce jego zostało napełnione tajemnicą Świętej Marii Matki Bożej, czyli ona może udzielić tej tajemnicy, bo tą tajemnicą jest tajemnica doskonałości i czystości serca, która dopiero ta tajemnica i doskonała czystość jest w stanie przyjąć żywe słowo. Ta czystość stwarza możliwość stworzenia miejsca dla żywego słowa, czyli dla Chrystusa. I w tym momencie mężczyzna i niewiasta staje się jednością. Jak Państwo wiecie, w Ewangelii są cztery stany jakby przemiany. Jest to kobieta, dziewica, oblubienica i niewiasta. Wydawałoby się, że w Ewangelii tak sobie raz piszą kobieta, raz piszą dziewica, raz piszą oblubienica, raz piszą niewiasta. Nie jest to prawda. Te stany mają bardzo głęboki stan duchowy. Czyli kobiecie odzwierciedlany jest ten stan. Pamiętacie Państwo, gdy Jezus szedł, Ewangelia Świętego Jana, rozdział 4, gdzie jest napisane: Jezus szedł pustynią i dotarł do studni Jakubowej. Jakub, znacie Jakuba oczywiście, brat Ezawa, który kupił pierworództwo od Ezawa. I jaka sytuacja? I on był protosplastą, on został nazwany przez Boga Izraelem. Ty jesteś Izraelem, czyli domem Boga, bo Izrael oznacza dom Boga, ty jesteś domem Boga. I on ustanowił go, nie wiem jak to powiedzieć, Izraelem go ustanowił, ale jeśli jest, ale pamiętacie Państwo, jak właśnie Jakub położył się na ziemi, bo odłożył sobie kamień pod głowę i spał. I śniła mu się drabina Jakubowa. Drabina. I widział, jak po tej drabinie wchodzą aniołowie i schodzą aniołowie. A on do tej pory, zanim położył się, myślał, że po prostu jak ma czapkę na głowie, to Bóg nie widzi jego uczynków. I w tym momencie, kiedy uświadomił sobie, że Bóg jest na ziemi jako w niebie, to uświadomił sobie tą sytuację, że Bóg zna jego uczynki. I w tym momencie on się nawrócił i walczył z Bogiem, a Bóg przetrącił mu prawe biodro i on od tego czasu kulał. A dlaczego mu przetrącił prawe biodro? Ponieważ błogosławieństwo wychodzi z prawego biodra. A on to błogosławieństwo ojcu swojemu zabrał. Ale że Bóg go namaścił, to przetrącił mu biodro i dał mu to błogosławieństwo. I mu to biodro przetrącił. I on był kulawy, ale za to ukazywało to, że Bóg go pobłogosławił. I Jezus do tej studni Jakubowej się zbliża i stanął koło tej studni i mówi do Samarytanki, która tam przyszła po wodę. Mówi do niej tak, kobieto, mówi do niej kobieto, kobieto, daj mi wody. A ona mówi tak, czyś ty jest większy od naszego protosplasty Jakuba, że prosisz mnie o wodę? A Jezus Chrystus mówi tak, kobieto, gdybyś miała ten dar Boży, wiedziałabyś, kim jestem, a poprosiłabyś mnie wtedy o wodę żywą, a dałbym ci jej. I wtedy ona ze zdziwieniem pyta się w taki sposób, ale przecież ty nie masz czerpaka, a jak mi tej wody dasz? Bo nie rozumie, bo nie ma tego poznania, że on jest Synem Bożym. I sytuacja jest tego rodzaju, że zgadza się ona, to daj mi tej wody żywej. To daj mi tej wody żywej. I on mówi tak, dam ci tej wody, ale przyprowadź męża. Ona mówi tak, nie mam męża. A Jezus mówi tak, dobrze powiedziałaś, bo miałaś 5 mężów, a ten, którego masz, nie jest twoim mężem. O co tutaj chodzi, miałaś 5 mężów? Mówi do duszy, miałaś wiarę, miłość, łaskę, pokój, nadzieję. Teraz nie masz tych 5 mężów, a tego, którego masz, nie jest swoim mężem. Czyli można powiedzieć, że chodzi o cielesność, o ciało, że nie jest jej mężem. I ona mówi, i on jej objawia swoje mesjaństwo, ale co chcę powiedzieć, co tu oznacza? I ona jeszcze mówi tak, to daj mi tej wody, aby nie przychodziło do tej studni po wodę, po której ciągle pragnę. Czyli studnia Jakubowa jakby odzwierciedla ciągłe powroty i ciągłe życie ziemskim życiem, które jest wodą pragnień, pragnienia ziemskiego życia. Natomiast woda Jakubowa, nie Jakubowa, nie woda Chrystusa, czy studnia Jakubowa, woda Chrystusa jest wodą żywą, a woda ze studni Jakubowej jest wodą pragnień, wodą ziemską, ziemskiego życia, czyli można powiedzieć pewnego rodzaju ciągłego życia ziemskiego. Jakby tu powiedzieć, i tutaj jest ten pierwszy aspekt, kobieta, dziewica to jest ta, która przez 10 przekazań, przez wypełnianie woli Bożej, porzuca całkowicie ziemskie postępowanie i przyjmuje całkowicie prawo królewskie, jak to mówi święty Jakub, i prawo znosi prawo ziemskie, wtedy staje się dziewicą, czyli odrzuca wszelkie skalanie grzechem. Staje się dziewicą. Dlatego święta Maria Matka Boża też jest dziewicą. Ponieważ odrzucone jest całkowite wszystkie skalania, właściwie narodziła się już w łonie z mocą Ducha Świętego. I tutaj mówimy o świętej Marii Matce Bożej, a o świętej Marii Matce Bożej jest przecież w całym testamencie pisane. Przyjdzie niewiasta, która wężowi głowę zmiażdży, pamiętacie Państwo? I wyzwoli cały ród ziemski. Oblubienica dopiero wtedy pojawia się, kiedy dziewica pojawia się, kiedy jest dziewica, wtedy zaczyna pragnąć mężczyzny. Tym mężczyzną w tym momencie dla dziewicy jest Chrystus. Chrystus staje się jej oblubieńcem, a ona jego oblubienicą. Bo być inaczej nie może. Nie może być taka sytuacja, że narzeczona jest, ale nie zna narzeczonego, bo nie ma go. Albo jest narzeczony, tylko że on nie ma narzeczonej. Nie ma takiego sytuacji. Albo jest mąż, tylko że on jeszcze żony nie ma. Albo jest żona, która jeszcze nie ma męża. Nie ma takiej sytuacji. Wiadomo, że jest, jak jest żona, to jest mąż. Jak jest oblubienica, to jest też oblubieniec. Jeśli ona jest oblubienicą, to znaczy, że jest też Chrystus. Kiedy Chrystus ma oblubienicę, to znaczy, że dusza staje się związana z Chrystusem, czyli odnawia się. I ty się odnawia, wchodzą do komnaty królewskiej, właśnie komnaty weselnej. W komnacie weselnej następuje połączenie. W Ewangelii jest, jak sami Państwo wiecie, komnata weselna, gdzie cieszą się, że odnalazł się mężczyzna i niewiasta. Czyli oblubienica i oblubienie cieszą się, aż wchodzą do komnaty małżeńskiej. I w komnacie małżeńskiej następuje połączenie pierwiastka żeńskiego i męskiego, gdzie staje się człowiek, powstaje jeden człowiek. Powstaje człowiek, czyli niewiasta, mężczyzna i niewiasta powstaje, czyli powstaje jeden człowiek, który jest człowiekiem takim, jak na początku świata Bóg stworzył człowieka. Czyli człowiek, który nie jest już ani mężczyzną, ani kobietą. Proszę zauważyć, jest napisane w jednej z Ewangelii w taki sposób. Uczniowie się pytają Jezusa, powiedz nam, kiedy będziemy w niebie. A Jezus mu odpowiada tak, w taki sposób. Wtedy, kiedy będziecie mieli zwyczaj, aby to, co z przodu, stało się takim, jakim z tyłu, i to z tyłu takim, jak z przodu. Wtedy to, co na górze, jeśli będziecie to, co na górze, czynić takim, jak na dole, i to, co na dole, takim, jak na górze. To, co po prawej stronie, takim, jak po lewej, i to, co po lewej, takim, jak po prawej. I to, co wewnętrzne, takim, jak zewnętrzne, i to, co zewnętrzne, takim, jak wewnętrzne. Kiedy będziecie to, co żeńskie, czynić nieżeńskim, to, co męskie, niemęskim. Kiedy będziecie dwoje rąk czynić jedną ręką, dwoje nóg jedną nogą, dwoje oczu jednym okiem, a oblicze stawiać w miejscu oblicza. Tak jej mówi. Co to oznacza? To jest bardzo proste. Oznacza to, kiedy kobieta i mężczyzna w was, kiedy niewiasta i mężczyzna będą jednym ciałem. Kiedy nie będzie już dualności, kiedy oblicze będzie w miejscu oblicza. Kiedy dwoje rąk będzie jedną ręką, dwoje nóg jedną nogą, oblicze w miejscu oblicza. Rozumiecie Państwo, kiedy cele mężczyzny i kobiety, czy niewiasty i mężczyzny będą te same, kiedy będą pragnąć Boga z całej siły jako jedna istota, jako jedna całość, kiedy nie będzie w człowieku dualności. Kiedy to, co wewnętrzne, będzie jak zewnętrzne i to, co wewnętrzne, jak zewnętrzne. Czyli kiedy staną się doskonałością z Bogiem. Na zewnątrz jest Bóg, wewnątrz jest Bóg. Ale człowiek Boga nie zna, one się zjednoczą, nie będzie już przeszkód. Będzie jedność cały człowiek. Przestanie istnieć to, co jest barierą, co jest przeszkodą. Przestanie istnieć grzech, ponieważ człowiek całkowicie porzuci stan fałszu. Czyli porzuci grzech całkowicie. Grzech, czyli zły wybór. Zły wybór przestaje w nim istnieć, ponieważ Duch Boży będzie ich myślami, uczuciami i wszelkim stanem. On będzie nimi kierował, nie będzie już wtedy pięciu w domu jednym. Tylko będzie trzech. A tymi trzema będzie Duch, Syn i Ojciec. Czasami ludzie mnie pytają, pyta się Pan, jakiś Pan się pyta, może Pan powiedzieć, jak to jest możliwe, że Bóg może być jedną postacią, jednocześnie Ojcem, Synem i Duchem Świętym. A ja mówię tak, no a jak to jest możliwe, że Pan może być jednocześnie Synem, Ojcem i mężem? A mówi tak, bo to jest normalne. Jestem jednocześnie Synem, bo mam matkę. Jednocześnie jestem mężem, bo mam żonę. Jestem jednocześnie ojcem, bo mam dziecko, syna czy tam córkę. Mówię, Bóg tak samo. Jednocześnie jest synem, ojcem, Duchem Świętym, tak jak Pan jednocześnie może być i jest synem, ojcem i mężem. To są trzy różne aspekty wykonuje. Uczucie syna jest inne, uczucie męża jest inne i uczucie ojca jest inne. Wszystkie te trzy uczucia są w jednym człowieku. Każdy jest inny. A jednocześnie pochodzą z tego samego człowieka. To jest to samo. Bóg ma jakby trzy stany, wyraża się, tak jak jest, jednocześnie jest ojcem, jednocześnie jest synem, jednocześnie jest mocą działania. Rozumiecie Państwo? Jednocześnie jest mocą działania, czyli mocą tworzenia. Niewiasta. Gdy człowiek staje się, tutaj była rozmowa właśnie na temat tego listu świętego Pawła do Koryntian, rozdział 11, o tym, kim jest, jak zrozumieć ten werset ewangeliczny, bo gdy rozumiemy go fizycznie, to następuje taka sytuacja, że Bóg jest tylko mężczyzną, a kobieta fizyczna musi być podległa mężczyźnie i pojawia się patriarchat. I patriarchat jest główną siłą, że mężczyźni mogą więcej, a kobiety nie mogą nic zbyt dużo. Albo w ogóle nie mogą i tak dalej. Dlatego są uciskane. A proszę zauważyć, to tak głęboko jest zapisane, tak głęboko, że gdy kobieta już nie musi być podwładna mężczyźnie, czyli dana jest jej na przykład wolna ręka, ponieważ przeprowadziła się do innego kraju, powiedzmy gdzieś z kraju muzułmańskiego do innego kraju, to niechętnie, z takim, nie za bardzo chce korzystać ze swojej wolności, bo gdzieś podświadomie czuje, że coś złego robi. Rozumiecie Państwo? Coś złego robi, czyli ma gdzieś hamulce, więc ona sama te hamulce stworzyła. Może nie sama, zostały one tak pojone, że nawet gdy tych hamulcy już nie chce, to je czuje, że one ją hamują. Natomiast jest sytuacja taka, że mężczyzna, znowu zdano mu więcej siły, ale znowu jest taka sytuacja, dziwna sytuacja, bo mężczyzna fizyczny i kobieta fizyczna, którzy żyją na ziemi i wszelkie stworzenie, nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, ale mężczyzna i kobieta, wszystkie stworzenia, które żyją na ziemi, są w Bogu kobietami. W Bogu, czy to mężczyźni, czy to kobiety, są kobietami. Dlaczego? Ponieważ Bóg przedstawia w taki sposób, wszelkie stworzenie ziemskie jest kobietą, wszelkie stworzenie niebieskie jest mężczyzną. Więc każde stworzenie, które żyje ziemskimi potrzebami, nawet gdy jest mężczyzną fizycznym, jest kobietą. I każde stworzenie, nawet gdy kobieta ziemska żyje prawami bożymi, jest mężczyzną. Więc chodzi tu o prawa wewnętrzne, a niezrozumienie Ewangelii doprowadza do ucisku, doprowadza do anarchii, doprowadza do sytuacji, gdzie mężczyźni pozwalają sobie na udręczenie kobiet, a kobiety nie za bardzo jakby mogą temu przeciwstawić się, bo wydaje im się, że przeciwstawiają się prawie. Jak to głęboko ma niewłaściwe, zauważcie Państwo, jak głęboko jest to niewłaściwe rozumienie Ewangelii. Gdy ono jest właściwie rozumiane, właściwie w duchu, to wszystko jest w porządku. A kiedy jest w duchu rozumiane? Po prostu. Jest powiedziane w ten sposób. Ja będę sam tłumaczył prawo w sercach waszych. Jest powiedziane, Jezus Chrystus mówi w taki sposób. I syn, syn tylko zna ojca. A syn ukazuje ojca, komu chce. Więc nie jest tak, że z góry ktoś przyjdzie i powie ten będzie miał ukazanego ojca i ten. A Chrystus mówi tak, ale ja inaczej wybrałem, wybieram tego i ten. Rozumiecie Państwo? Więc syn ukazuje ojca komu chce, a nie temu, który z ziemskiej władzy jest, jakby powiedziane, on będzie miał. Rozumiecie Państwo? Ponieważ Bóg sam wybiera, jest powiedziane komu chce, a nie komu z jakiejś innej zasady. Komu chce. Więc Chrystus, Duch Święty, Bóg Ojciec, przychodzi do tego, do kogo chce, a nie do tych, którzy są wyznaczeni. Rozumiecie Państwo? Więc przychodzi do kogo chce. I tutaj jest głównym aspektem to, że rozumieć Ewangelię może każdy. Natomiast dzisiejszy Kościół mówi w taki sposób. Możecie czytać, ale nie możecie rozumieć. No to naprawdę tak jest. Możecie czytać, ale nie możecie rozumieć. Rozumieć możemy my i dopiero my możemy nam powiedzieć, jak rozumieć. Proszę bardzo.
Zwróćcie się trochę jeszcze czasu.
Tak, już będę prosił o zrobienie. Tak, dobrze. Tak, poprosimy o uzdrowienie w takim razie, bo pani Henryka Irena jakby tutaj dreguje tą sytuacją, ja staram się po prostu tak odnaleźć się, ja tutaj przyjechałem z posługą, także już to wszystko. Będziemy prosić o uzdrowienie. Będziemy prosić o uzdrowienie, poprosimy najpierw o uzdrowienie samych siebie, o Ducha Świętego, aby On zstąpił na nas, odmienił nasze myśli, uczucia, emocje, postępowanie, żeby On prowadził nas w naszym życiu. Później oczywiście poprosimy także o to, aby Duch Święty także spoczął na naszych rodzinach, czyli na mężu, żonie, a jednocześnie dusze tych zmarłych odprowadził do miejsca żywota radosnego. Żeby dusze zmarłych odprowadził, ponieważ dusze zmarłych potrzebują pomocy, jeszcze może bardziej niż na ziemi. Gdy na ziemi były, to nikt się tym nie zajmował, ale gdy są już tamtej strony, one wiedzą, znają swój problem, więc wołają, chcemy. Także będziemy prosić o to, aby Duch Święty spoczął, o czym mówię, o czym chcę powiedzieć, bo gdy prosimy o to, żeby Duch Święty spoczął na człowieku, to prosimy o to, żeby na nim spoczął i odmienił jego postępowanie. Odmienił jego myśli, odmienił jego uczucia, odmienił jego intencje.
i żeby jedyną mocą w jego sercu była wola Boga, a nie jego wolna wola, bo odwodzi go od prawdy Bożej. Także będziemy prosić o to, aby Duch Święty spoczął na nas i dał nam odmianę. Proszę bardzo. Będę oczywiście prosił o pomoc dla Państwa, uzdrowienie dla Państwa. Także proszę Świętą Marię Matkę Bożą, aby odmieniła Wasze serca i sprawiła, aby były zdolne i godne przyjąć świętą tajemnicę jej serca, z serca do serca. Także poprośmy także o wszystkich tutaj, każdy z osobna, niech poprosi o wszystkich tutaj, aby Duch Święty odmienił te osoby. Każdy z osobna prosi dla każdego. I także zwróćmy się o uzdrowienie dla naszych rodzin, znajomych, czy o mężów, których jeszcze nie zna. Ponieważ naprawdę, ponieważ gdy modlimy się, prosimy o męża, którego jeszcze nie znamy, to już modlimy się, ponieważ Bóg go zna. Nie musimy go jeszcze znać, ale my już się modlimy o tego, którego jeszcze nie znamy, ale Bóg go zna. Tak jak świętobliwa tak, modliła się o Klemensa Brentano, który spisał jej doświadczenia duchowe 5 lat przed poznaniem jego. Chrystus dał jej tego człowieka. On był alkoholikiem, ona nie wiedziała, modliła się za niego, a on od tego czasu zaczął się nawracać i stał się człowiekiem głęboko wierzącym. Modliła się o tego, którego jeszcze nie znała, a Chrystus ich dał i ona głęboko zawierzyła.
Można się modlić o mężu dla wnuków.
Tak,
oczywiście. Żony i o męża dla wnuków.
Tak, naturalnie, oczywiście, że tak. Oczywiście, bo Chrystus zna koniec. Zna koniec wszystkiego. Na każdą żonę, każdego męża, która będzie za 100 lat, za 200, za 1000, za 5 milionów, abstrahuje, też zna. Więc jeżeli Państwo macie ochotę, możecie pomyśleć o kimś, komu chcielibyście pomóc, poprosić o uzdrowienie. Poprosimy wszyscy o uzdrowienie tych, o których Państwo pomyślicie przez chwilę, a już Bóg wie, i poprosimy o uzdrowienie Ducha Świętego. Dziękuję Państwu. Myślę, że Państwo byli zadowoleni dla siebie dzisiejszego spotkania, że nie było nudzące, że poruszyło wiele takich ciekawych, ważnych niezmiernie aspektów i w jakiś sposób zbliżyło Państwa do samoposzukiwania, do samorealizacji, samorealizacja w sensie tym, że zbliżenie się do Chrystusa, który to On, czyli żywego słowa, który to On odmienia serca człowieka. Dziękuję Państwu. Dziękuję.
Mm-hmm.